Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, a słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, aby umilkł, ale on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, abym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Niewidomy żebrak z Jerycha nie mógł widzieć świata wokół i poznawać go swoimi fizycznymi oczami. Nie mógł także zobaczyć Jezusa swoimi oczami i poznać go, ale jak widzimy w tej Ewangelii, jednak zobaczył Jezusa i poznał go. Poznał go bardziej niż ci, którzy mieli zdrowe oczy i tłumnie go otaczali i szli za nim. Niewidomy żebrak z Jerycha poznał Jezusa duchowym wzrokiem, wzrokiem wiary. Wielu ludzi chodziło za Jezusem, ale tylko niewielu go prawdziwie poznawało. Kim jest naprawdę? Do poznania bowiem człowieka nie wystarcza wzrok fizycznych oczu, aby poznać rysy twarzy, kształt ciała, ale duchowa intuicja jest potrzebna, duchowy wgląd w człowieka, który przenika jego materialną postać. Ten duchowy wgląd w istotę człowieka jest darem Boga i dokonuje się przez wiarę w Boga, który uzdalnia do poznawania ludzi tak, jak widzi ich Bóg, a to jest prawdziwy obraz danego człowieka. Nie jak widzą danego człowieka ludzie swoimi oczami, swoimi kategoriami, ale tak, jak widzi go Bóg. I wiara, która jest też darem Boga, uzdalnia do takiego widzenia istoty rzeczy. Przede wszystkim ludzi, ale nie tylko. Także wydarzeń, także okoliczności i czasu, co znaczy naprawdę, że jest częścią historii zbawienia, którą prowadzi Bóg, mimo różnych ludzkich machinacji w historii. Ludzi poznaje się naprawdę nie wtedy, kiedy patrzy się na nich swoimi fizycznymi oczami. Dzisiaj wysoką sztuką polityki i publicznego życia jest ściemnianie, zaciemnianie prawdziwego obrazu. Ludziom przedstawia się wybrane osoby zupełnie inaczej niż są naprawdę, aby patrząc na nie fizycznymi oczami i ludzkim sposobem rozumienia nie poznali prawdy. Ale ci, którzy wierzą w Boga i proszą Go o prawdziwe oświecenie, o światło w oczach, o światło wiary, rozglądają się po tym świecie i rozumieją tak, jak Bóg rozumie wydarzenia, rzeczy i ludzi. Tak został pouczony prorok Samuel w pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale, gdy Bóg posyła go do Nazaretu właśnie, aby wybrał po Saulu i namaścił nowego króla Izraela. Patrząc na dorodnych synów Jessego, doświadczony już przecież prorok Samuel patrzy na nich w kategoriach ludzkich, zewnętrznych wielkości ich postaci. Patrzy na pierworodnego i myśli, że tego wybrał Bóg na nowego króla. A Bóg za każdym razem mówi mu, nie, to nie ten. Aż wreszcie, jak mówi Pismo Święte, Pan rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Serce człowieka można poznać nie fizycznymi oczami, a serce w języku objawienia biblijnego to nie jest symbol uczuć, ale symbol całego człowieka, symbol tego, co myśli, co czuje, czego chce przede wszystkim. Niewidomy żebrak usłyszał od ludzi, którzy widzą, że oto Jezus z Nazaretu przechodzi. I wykrzyczał publicznie swoje duchowe poznanie Jezusa, poznanie wiary. I to poznanie nie było ziemskie, ale niebiańskie. To było boskie poznanie. Jezusie, Synu Dawida, krzyczy niewidomy żebrak, zmiłuj się nade mną. Pod takim właśnie tytułem Syna Dawida był zapowiadany od wieków tradycji wiary biblijnego Izraela Mesjasz, ostateczny posłaniec Boga, ostateczny prorok, który ma przywrócić wielkość ludu Boga. Ta wielkość polega na wierności Bogu, nie na politycznej wielkości, nie na konstrukcji nowego państwa, ale właśnie na wierności Bogu, z której to będą wypływały wszelkie inne wielkości, także wielkości w ziemskim wymiarze ludu Boga. Z takim królewskim Mesjaszem, Synem Dawida, związane były nadzieje od wieków, w czasach Jezusa, na wyzwolenie i odrodzenie nie tylko ludu Izraela, ale także Królestwa Dawidowego. Bo już od 6 wieków w czasach Jezusa nie było państwa Dawidowego, nie było dynastii Dawidowej, która w imieniu Boga rządziłaby ludem Izraela i która zasiadałaby na tronie w Jerozolimie. Według obietnicy danej kiedyś Dawidowi i przekazanej przez proroka Natana i przekazywanej dalej w następnych wiekach, zwłaszcza po utracie państwowości w czasach Babilonu, Mesjasz, Syn Dawida, miał być ostatecznym królem Izraela, który w imieniu Boga miał już rządzić na zawsze. Ale na czym miały polegać jego rządy? Były różne wyobrażenia na temat tego, jakim powinien być ten Mesjasz i jakich dzieł powinien dokonywać. Oczekiwano wielkości w kategoriach politycznych, kultycznych, ale nie w duchowych. A przecież w natchnionych pismach przekazywał Bóg Izraelowi od wieków, że ten Mesjasz, zwłaszcza w czasach wygnania babilońskiego w VI wieku przed Chrystusem, że jego posłaniec będzie miał misję cierpienia, wzięcia na siebie grzechów i kary za grzechy ludu Boga i że to będzie prawdziwe wyzwolenie. Kiedy przejdzie w tę misję przez śmierć, Bóg da mu zwycięstwo ostateczne. W 52 rozdziale Księgi Izajasza, 13 wersetu, do 53 rozdziału, 12 wersetu zapisana jest ta zapowiedź, którą później uczniowie Jezusa zrozumieli jako zapowiedź o ich mistrzu z Nazaretu, gdy zobaczyli, jak przeszedł ostatniej misji, którą dał mu Ojciec, od ogrodu Getsemani po krzyż. I w świetle tego tekstu opisali jego drogę ostatecznej misji w Ewangeliach. Według obietnicy danej Dawidowi, tak właśnie poprzez proroka czasów niewoli Babilonu, objawił Bóg, jakim jest jego ostateczny Mesjasz? W kontekście burzliwej i grzesznej historii Izraela biblijnego z jego Bogiem, historii wiarołomstwa, poszukiwania przez Boga zaginionego ludu, zaginionego na moralnych bezdrożach, poszukiwania w historii wypełnionej nieszczęściami z powodu niewierności ludu, taki Mesjasz miał zapoczątkować nowy czas przez cierpienie, które podjął za innych. Miał zapoczątkować nowy czas mesjańskiego pokoju. Niewidomy żebrak z Jerycha posługuje się tym pełnym znaczenia i wielowiekowej nadziei królewskim tytułem Mesjasza w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu. Chce w ten sposób doświadczyć na sobie tego nowego mesjańskiego czasu, czasu wyzwolenia, a w jego przypadku to wyzwolenie miało być wyzwoleniem z okowów choroby oczu. I dlatego, mimo że go uciszają, woła jeszcze raz: Synu Dawida, Jezu, zmiłuj się nade mną. Chcieli go uciszyć, chcieli, aby zamilkł, ale on nie dał się uciszyć. Wołał jeszcze głośniej, ponieważ naprawdę potrzebował zbawienia, ratunku i wiedział, kto mu może pomóc. Nie mógł się sam uzdrowić. Ludzie nie mogli go uzdrowić. I to spowodowało, że nareszcie skierował się całym sobą, całym swoim wzrokiem wiary ku Jezusowi. W tym okrzyku mesjańskim, królewskim, mesjańskim okrzyku: Synu Dawida, Jezu, zmiłuj się nade mną. Ten krzyk wiary dotarł do Jezusa i zatrzymał go w jego drodze. Jezus przywołał go do siebie, kazał go do siebie przyprowadzić. Nie widząc Jezusa fizycznymi oczami, niewidomy wstał i dotarł do Jezusa. Nie jest powiedziane w Ewangelii, że był prowadzony. Doszedł do Jezusa prowadzony nie wzrokiem fizycznych oczu, ale wzrokiem swojej wiary. Dotarł do Jezusa i kierował się też głosem Jezusa. To była jego nawigacja, jego wiara i głos Jezusa, aby do niego przyszedł. Jezus zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Daje niewidomemu żebrakowi możliwość wypowiedzenia tego, czego chce od niego. I wówczas niewidomy z wiarą wypowiada swoją prośbę: Rabuni, żebym przejrzał. Rabuni, mój mistrzu, mój panie. To wysoki, godny tytuł nauczyciela. Uznaje Jezusa za swojego mistrza i oczekuje od niego tego, czego nie może mu dać żaden człowiek i nikt inny na tej ziemi. Odpowiadając, Jezus uzdrawia go i mówi, że to jego wiara go uzdrowiła. To bardzo wymowne. Wiara w Jezusa, Mesjasza, królewskiego Mesjasza, uzdrawia. To ostatecznie wiara królewskiego Mesjasza na krzyżu później. Bo właśnie te tytuły, których używa niewidomy żebrak tutaj, w drodze Jezusa ku Jerozolimie, będą potem wyrażone w tabliczce, którą każe Piłat przybić do krzyża w trzech językach, aby wszyscy przeczytali i zrozumieli. Chociaż Piłat uczynił to najprawdopodobniej w odwecie, bo przymuszony został, aby skazać Jezusa na śmierć przez arcykapłanów i faryzeuszy, ale kazał napisać ten tytuł: Jezus Nazareńczyk, Król Żydów. Jak mówi Ewangelia: Jezus ho Nazorajos, ho Bazileus ton Judajon. To właśnie królewski tytuł Mesjasza, który objawił się w Jezusie Nazarejczyku. I tutaj niewidomy żebrak wypowiada to, co stanie się istotną Ewangelią, istotną treścią Ewangelii przepowiadaną na całym świecie od krzyża aż po krańce świata. i to zdobywa świat. Mesjasz królewski, syn Dawida ukrzyżowany, zdobył świat. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale. A u początku tej Ewangelii, w nocnej rozmowie z Nikodemem, Jezus zapowiada to wydarzenie, mówiąc, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię jako cierpiący królewski Mesjasz, wszystkich przyciągnie do siebie. Tutaj przyciągnął do siebie niewidomego żebraka przez jego wiarę w jego królewskość i mesjańskość. I ta wiara, jak Jezus mu powiedział, uzdrowiła tego niewidomego. Mógł przejrzeć na oczy, odzyskał fizyczny wzrok. I co dzieje się dalej z tym człowiekiem? Gdy już zobaczył Jezusa także fizycznymi oczami, ale przecież poznał Go już o wiele bardziej oczami wiary, czyli oczami Boga, jako Mesjasza i Króla. Nie chciał Go już stracić z oczu. I jak mówi Ewangelia, szedł za Nim drogą. Poszedł drogą Jezusa. To nie tylko wskazanie fizycznego chodzenia za Jezusem. Iść drogą Jezusa oznacza iść drogą wiary, że Jezus Nazaretu jest synem Dawida, jest królewskim Mesjaszem. Ten niewidomy żebrak, o czym już Ewangelia nie wspomina, poszedł za Jezusem dalej i zobaczył Go w Jego cierpieniu, w wierze i przyjął krzyż na swojej drodze, krzyż mesjańskiego, królewskiego Jezusa. To jest wiara chrześcijan, to jest nasza wiara. Ta wiara nas zbawia i uzdrawia, jeśli zdobędziemy się na odwagę i w każdej sytuacji naszego życia będziemy wołać: Synu Dawida, Jezu, zmiłuj się nade mną.